To podobna epidemia XXI wieku. Problemy psychiczne, problemy mentalne. No, rzeczywiście świat, który nas otacza, przestał być światem bezpiecznym. Jest światem bardzo tajemniczym, czasami zaskakującym. Wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich latach, również nie przyczyniły się do tego, abyśmy żyli spokojnie i nie martwili się niczym. W związku z tym, jakieś ślady musiały w nas zostać. I co zrobić, żeby poprawić naszą kondycję psychiczną? Jak pomóc naszym dzieciom, które coraz częściej problemy psychiczne i psychologiczne mają? O tym porozmawiamy dziś w magazynie Tu i Teraz. Gościnią tego programu jest pani dr Joanna Hałaj, psycholog i psychoterapeuta. Rozmawiasz z pacjentami, przekonując ich, że można swój stan psychiczny poprawić już od wielu lat.
Tak, można poprawić swój stan psychiczny. Najlepiej, jeżeli jest on bardzo poważny, czyli jest również diagnoza trudności funkcjonowania i dysfunkcji działania organizmu, no to wówczas najlepiej skierować również do specjalisty, bo najlepsze efekty daje sprzężona psychoterapia z farmakoterapią.
No właśnie, my najczęściej pomagamy sobie, idąc na skróty. Idziemy do apteki i prosimy farmaceutkę czy farmaceutę o jakiś środek, który nas uspokoi. To są najczęściej jakieś tam parafarmaceutyki albo leki ziołowe. To jest dobra droga. Łykniemy tabletkę i wszystko się jakoś ułoży i wygładzi. Nie możemy spać, no to łykniemy tabletkę i wszystko będzie w porządku.
Powiem w ten sposób. Nie jest to najlepsza droga, ale czasem jest ona w danym momencie dla danej osoby bardzo potrzebna. Oczywiście bardzo ważne jest, aby pracować nad swoim samopoczuciem i sięgać do źródła, które powoduje nasz zły stan i nasze złe funkcjonowanie. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest takie proste pójść też dzisiaj do specjalisty. Przedwczoraj ukazał się raport NIK-u dotyczący zdrowia psychicznego polskiego społeczeństwa, w tym również dzieci i młodzieży. Jest zatrważający. Oczywiście my psychologowie, psychiatrzy dziecięcy nie jesteśmy i w ogóle środowisko medyczne nie jesteśmy zaskoczeni, gdyż wiemy, że po ogłoszeniu pandemii izolacji nie możemy się czegoś innego, lepszego spodziewać. Ale ja odpowiadając właśnie na to pytanie, oczekiwanie dzisiaj na pomoc do psychologa to jest 12 miesięcy.
To 12 miesięcy to jest czas, w którym można podjąć najgłupsze decyzje w swoim życiu.
Oczywiście i mało tego, również bardzo często, jeżeli na przykład popatrzymy na obszar na przykład związany z funkcjonowaniem współczesnej młodzieży i dzieci, to ci młodzi ludzie dzisiaj są bardzo osamotnieni i pozostawieni bardzo często sami sobie, kłopotom, problemom, dylematu okresu dorastania, dojrzewania, relacji z rówieśnikami, którzy potrafią być bardzo okrutni. Nie mają z kim porozmawiać. Wiemy, że oczywiście system próbuje być bardziej wydolny i pomocny dla młodych ludzi, ale nadal wiemy i również raport NIK-u wskazuje na to, że ogromnie dużo osób, ludzi w szkołach ma kłopoty i problem ze zmierzeniem się z problemami współczesnych nastolatków. Dlatego, że poradzenie...
Nie rozumiemy ich.
Nie rozumiemy to raz, tak, nawet właśnie rozmawiając z nimi, nie widzimy czasem ich punktu, ale trudno zobaczyć ich punkt, skoro my nie widzimy ich spustoszenie wewnętrzne, pustkę emocjonalną, którą bardzo często sygnalizują i sami nie rozumieją oczywiście, z czego ona na przykład wynika, ale również samookaleczenia. To jest coś strasznego, co dzisiaj jest. I jak wiemy, że wielu psychologów i pedagogów szkolnych nie podejmowało się, rezygnowało w ostatnich latach również z pracy z młodymi ludźmi, bo to przerasta ich możliwości emocjonalne czasem nawet i możliwości takie kompetencyjne. To jest plaga. Zresztą zwróćmy uwagę i raport NIK-u również na to wskazuje, że w ciągu ostatnich lat liczba dzieci, które wymagają opieki psychiatrycznej do 12 roku życia, wzrosła dwukrotnie.
Mamy przed oczyma czasami takie obrazki, kiedy pokazywane są nam oddziały psychiatryczne dla dzieci. Przerażający widok, kiedy to na korytarzach tych oddziałów psychiatrycznych rzucane są materace i na tych materacjach koczują dzieci, bo nie mają miejsc szpitale, żeby zapewnić właściwe warunki takim młodym ludziom.
Trudno,
czy
aby
to pomaga?
Trudno, aby mieli takie możliwości, ponieważ statystyka znowu jest porażająca, a mianowicie nadal około 70% dzieci wymaga nagłej opieki psychiatrycznej. Nie jesteśmy do tego przygotowani. Czy to pomaga? Takie warunki, oczywiście, że lepsze są, jeżeli dziecko jest skierowane już do szpitala, to znaczy, że jest to ostateczna ostateczność, tak? Czyli nie ma już innego wyjścia. To jest, my chronimy dzieci, zanim skierujemy je do oddziału psychiatrycznego, ale jeżeli dziecko zagraża swojemu życiu i swojemu zdrowiu, ponieważ zgłasza nieustannie myśli samobójcze, czy jest tak okaleczone i popodpalane własnymi jakimiś, prawda, jakimiś dostępnymi zresztą zapalniczkami, to my już nie możemy czekać, tak? Więc jest to problem bardzo poważny, ale z czego on wynika? To nie wynika z tego, że nagle wzrosła ilość chorób psychicznych wśród dzieci.
No więc właśnie, tu się pojawia to pytanie, które nasuwa się samo i które zamierzałam zadać. Co takiego się stało, że tak duża grupa młodych ludzi nie radzi sobie z własnym życiem? Czy to tylko pandemia, która zamknęła nas wszystkich w domu? My, dorośli, więcej potrafimy zrozumieć. Dla młodych ludzi to jest grunt usuwający się spod nóg. Ale czy to taką cezurą wzrostu tego problemu jest pandemia? Czy może świat w ogóle w jakiś sposób się zmienił? Bo i tutaj to się wiąże z drugim pytaniem, które zadam. Przecież poprzednie pokolenia żyły w tym samym świecie, może nie takim samym, ale tym samym. I nie było aż tak dużych problemów. My nie mieliśmy tak dużych problemów. Co się stało?
Z pewnością świat się zmienił, z pewnością jest więcej zagrożeń i dostępności do różnego rodzaju, na przykład środków również psychoaktywnych. To jest jedna rzecz, na pewno to, że...
Ale dzieci kwiaty też miały przecież dostęp i co?
Nie aż taki jak dzisiaj, z pewnością. Dzisiaj jest to o wiele łatwiejsze. To jest jedna rzecz, ale to nie tylko, oczywiście. Druga rzecz, która jest bardzo ważna i bardzo poważna i ja się nią bardzo zainteresowałam, bo się z nią spotykam niemalże na co dzień, a mianowicie to są zaniedbania rodziców. Powiedzmy sobie niestety szczerze, że to, że ktoś jest rodzicem, nie oznacza, że jest kompetentnym rodzicem. Ja oczywiście jestem pełna podziwu wobec tych rodziców, którzy chcą bardzo się edukować i chcą pomóc swoim dzieciom. Problem tkwi w tym, że dzisiaj dzieci nie mają wystarczającego kontaktu i więzi z rodzicami. Są pozostawieni sami sobie bardzo często. Rodzice często są sami z własnymi problemami życia codziennego, z problemami związanymi z pracą.
I mamy też problemy psychiczne, my rodzice.
Otóż i to. Trzeba też podkreślić, że nie może rodzic, który się boryka sam ze swoimi różnymi stanami emocjonalnymi, kłopotami, problemami życia codziennego i musi w jakiś sposób funkcjonować, iść do pracy i tak dalej, prawda, być na tyle dostępny psychicznie i emocjonalnie dla tego dziecka. Wobec tego to dziecko bardzo często co robi? Idzie w świat jakiejś samoregulacji swoich emocji niewłaściwy, bo jeżeli dorosły nie potrafi na siebie, prawda, ochronić, samoregulować swoich emocji, to w jaki sposób będzie mógł i potrafił również pomóc swojemu dziecku. No trudno wymagać z jednej strony tego od rodzica, a z drugiej strony trudno nie wymagać, prawda? I mamy tutaj dylematy współczesnego
świata. Jeżeli
jesteśmy
rodzicami, decydujemy się na dziecko, to decydujemy się również na to, że będziemy dla tych dzieci oparciem. Nazywamy to pokolenie, które wchodzi w życie, które ma tak duże problemy psychiczne, pokoleniem płatków śniegu. Są to wybitnie wrażliwe dzieci. Może to, co dzieje się w świecie wokół, ten świat rzeczywiście zrobił się jakoś chyba bardziej niebezpieczny i dlatego oni czują się tacy samotni, a my dorośli, i tu chyba zaczyna się problem, ciągle bagatelizujemy fakt, że młody człowiek również może mieć problemy. No bo ja w twoim wieku, co to za problemy, jak dorośniesz, jak będziesz w moim wieku, to zobaczysz, co to są problemy. Stały tekst, który słyszą młodzi ludzie?
Tak, to prawda. Stąd pozwolę sobie może powiedzieć, rozpoczęłam taką akcję związaną z pomostem porozumienia międzypokoleniowym. Właśnie pomiędzy grupą osób dorosłych, jak i młodego pokolenia dzieci i młodzieży. I organizując wydarzenia związane właśnie z psychoedukacją rodziców, dorosłych, ale również i środowiska psychologicznego, właśnie tak chciałabym, abyśmy nawiązali i umieli rozmawiać z młodymi ludźmi. Bo jeżeli dzisiaj również brakuje psychologów dziecięcych, brakuje psychiatrów dziecięcych, to również powiedzmy sobie szczerze, że trzeba umieć, potrafić z dzieckiem rozmawiać. Nie każdy psychiatra, lekarz będzie potrafił rozmawiać z dzieckiem. Nie każdy psycholog będzie potrafił. To nie jest łatwe zrozumieć dziecko, zrozumieć młodego człowieka. Potrzebujemy wiedzy. O ile my, psychologowie, kształcimy się na studiach psychologicznych, o tyle rodzice nie mają takiego dostępu.
Nie ma szkoły dla rodziców, zawsze to powtarzamy, prawda?
Tak.
Właściwie nie umiemy być rodzicami, robimy to instynktownie.
Biologicznie stajemy się rodzicami, ale czy psychologicznie, czy emocjonalnie, to są dwie różne dziedziny, to są dwie różne sfery, dwie różne rzeczy, prawda? W związku z tym ja też chcę nawoływać, bardzo często nawołuję do mojego środowiska psychologicznego. My też zaczęliśmy się bardzo skupiać na orzeczeniach, na diagnozie. A młody człowiek potrzebuje rozmowy. My też potrzebujemy pracować nad własnym dobrostanem emocjonalnym. To nie jest tak, że zjedliśmy wszystkie rozumy, dlatego że skończyliśmy studia psychologiczne i potrafimy zdiagnozować ADHD. My potrzebujemy potrafić wyedukować tego rodzica, pomóc temu rodzicowi, ponieważ nie jest po studiach psychologicznych, w jaki sposób ma wspierać to swoje dziecko, jak ma z nim postępować, w jaki sposób ma samo zadbać o swój dobrostan psychofizyczny.
Jest jeszcze jeden problem z tym związany. Jest bardzo duża grupa rodziców, która uważa, że jeżeli odda, przepraszam, że tak powiem, ale to niestety tak jest praktycznie, odda dziecko pod kuratelę psychologa szkolnego, psychiatry, psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdziekolwiek, w gabinecie psychologicznym, to ma dostać z powrotem naprawiony produkt. A to przecież chyba nie tak.
Zgadza się, to prawda. Jest również taka grupa rodziców, którzy uważają, że skoro ja oddaję dziecko do specjalisty, to już jest sprawa załatwiona.
Bo to specjalista teraz ma problem, a nie ja, tak?
Tak, a praca z dzieckiem to jest praca w ogromnej mierze z rodzicem również. To nie da się w ogóle pomóc dziecku, które przychodzi do naszego gabinetu, rozmawiając, pracując z nim, stosując różnego rodzaju narzędzia i naszą empatię, ciepło, życzliwość, zrozumienie. Wypuścimy po 45-50 minutach, idzie ono do swojego środowiska i rodzic nie ma z nim kontaktu, nie ma z nim więzi, nie ma z nim rozmowy, nie potrafi rozmawiać.
I spirala się nakręca.
Tak, i to nie oznacza, że dziecko nie jest niereformowalne, tylko rodzic potrzebuje również uderzyć się w piersi i powiedzieć, tak, ja też potrzebuję wiedzy. Ja też potrzebuję zrozumieć, jak rozumieć moje dziecko. To nie jest proste i łatwe, kiedy nie mamy więzi. Ale kiedy jesteśmy blisko dziecka, proszę mi wierzyć, to nie jest znowu jakieś zdobycie, prawda, Mount Everest. Po prostu potrzebujemy słuchać. Nie tylko mówić, ale słuchać dziecka emocjonalnie, bo dziecko, jak zaczniemy mówić właśnie minimalizując jego jakieś emocje, problemy, że jeszcze przed tobą całe życie jeszcze nie z takimi problemami będziesz miał do czynienia, dziecko się zamknie, wycofa i będzie wiedziało, że jego świat to jest jego w tej chwili świat najważniejszy, najistotniejszy, on sobie po prostu z nim w danym momencie nie radzi.
To chyba jeszcze pokłosie jednej mody, która zapanowała jakieś 20 lat temu, propagowano taką tezę, że To nie o to chodzi, żeby długo być z dzieckiem, ale kiedy wracamy z pracy, możemy się oczywiście zajmować swoimi sprawami, ale potem przychodzimy do domu i intensywnie bawimy się godzinę na przykład z dzieckiem. Zastanawiałam się zawsze, kto to za geniusz to wymyślił, bo no, mogę wrócić z pracy w porze, w której dziecko jest zmęczone i wcale nie ma ochoty na intensywną zabawę ze mną. Wydawało mi się, że jednak właśnie ilość, a nie jakość jest tutaj ważna. Można być z dzieckiem, niekoniecznie się z nim bawiąc, ale towarzyszyć mu. Patrzeć, jak się bawi, czasami wkraczać, a czasami po prostu być koło niego.
Oczywiście widzimy wówczas również emocjonalność tego dziecka. Widzimy jego zmiany nastroju albo i możemy bardziej zareagować, widząc tu i teraz, co się w nim dzieje. Więc bycie, zgadzam się absolutnie, chodzi nie o ilość, ale chodzi o jakość, tak? I nie chodzi tylko o jakość, ale chodzi również o ilość. Więc ważne, aby był tutaj balans. Nie chodzi o to, że przez cały miesiąc rodzic pracuje ciężko i nie ma czasu w ogóle na jakieś, prawda, kontakty z dzieckiem i później na przykład na tydzień wyjeżdża z nim na wakacje i sprawa jest załatwiona.
I każe intensywnie wtedy być ze sobą, a dziecko czasami ma ochotę również pobyć samo.
Dokładnie.
No to już za moment porozmawiamy o tym, jak dorośli, którzy sami mają ze sobą problemy, mogą pomóc w problemach małym dzieciom.